Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kłaniamy się Państwu serdecznie w pierwszej audycji w nowym 2023 roku.
Naszym dzisiejszym salonikiem rozpoczynamy piąty, a więc jubileuszowy rok kresowych spotkań z Państwem na antenie Radia Gdańsk.
Dziś w kresowym saloniku podsumujemy zgodnie z naszą doroczną tradycją rok miniony. A że w audycji sylwestrowej, jak Państwo zapewne pamiętają, raczyliśmy się z panem Andrzejem Węgrzynem, to teraz z pewnością nie zaszkodzi nam filiżanka mocnej kawy przy utworze, który rozpoczynał naszą audycję rok temu. Posłuchajmy.
Ach, plyń, ludzko moja, plyń, plyń my z biegiem w fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Tę dal, młodo i burzliwo, pełną chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni.
To był Janusz Popławski w piosence z 1936 roku. Tak jak pan powiedział, panie Michale, dziś podsumujemy 54 audycje roku minionego. Jak zawsze najbardziej interesujące są rozmowy ze świadkami historii, pomorskimi kresowianami. Posłuchajmy więc fragmentu rozmowy z naszym pierwszym w 2022 roku gościem, którym był pan Ryszard Grablis. A zaczęliśmy także od pysznej kawy.
Dzień dobry.
Dziękujemy za odwiedziny w radiu. Wracamy do naszego salonikowego zwyczaju, zaniechanego w czasie pandemii. Proponujemy kawę, herbatę. Czego się pan napije?
Kawę proszę.
Bardzo proszę. Urodził się pan niedaleko Trokiel, w miejscowości o ciekawej nazwie.
Tak, rzeczywiście jest to nazwa nietypowa, Boży dar. Bo tak to się nazywa. Jednak to nie jest miejscowość, tylko to jest majętność mojej rodziny, którą mój dziad razem z dwoma synami nabyli w roku 20. Tuż przed wojną z bolszewikami maj, czerwiec to był okres, kiedy dokonano tego zakupu i ten czas przeszedł w ręce rodziny Grablisów. W zapisie, jaki widzę na mapie, to nazywało się Folwark Boży Dar, którego poprzednim właścicielem był...
Rozumiem, że trzeba zajrzeć do dokumentów.
No właśnie, żeby sobie lepiej przypomnieć. Aha, była to Julia Parcenadze, wdowa po sekretarza kolegialnego, czyli rodzina rosyjska, która prawdopodobnie w tym czasie po prostu chciała opuścić tereny Polski i sprzedała ten folwark. Folwark zabudowań to były czworaki, natomiast innych zabudowań moi rodzice nie zostali na tym terenie. No, postanowiono wybudować dom i wszystkie zabudowania gospodarcze. W tamtym rejonie wszystkie zabudowania były budowane z drewna. Postanowiono jednak wybudować murowane obejścia i murowany dom, dwór. Na tym rozległym terenie, bo folwark liczył 238 hektarów, były różne materiały. Był wapień, a przede wszystkim glina. I właśnie z tej gliny postanowiono wybudować dom po wypaleniu tej gliny, wypaleniu cegły z tej gliny. Wybudowano piec do wypalania cegły i przez okres 2 lat formowano i w piecu wypalano cegły na budowę domu. I dopiero potem nastąpiła budowa domu i też zabudowań gospodarczych murowanych.
Panie Ryszardzie, przed naszym spotkaniem pokazywał pan rysunek pańskiej siostry przedstawiający ten dwór, o którym pan tak pięknie opowiada. On nie był taki pospolity z tego, co pan mówił. Składał się z 2 części.
Tak, było pomyślane w ten sposób, żeby prawie w formie bliźniej wybudować dwór, którego jedna część była przeznaczona dla jednej rodziny, czyli rodziny mojego ojca, czyli naszej, i druga część identyczna była wybudowana dla stryja, dla brata mojego ojca. Także szereg pomieszczeń było bardzo zbliżonych konstrukcyjnie, między innymi kuchnie przylegały przez ścianę do siebie i za pierwszego Ruska, jak tam u nas stacjonowali Rosjanie, przebito ścianę i było okienko podawcze, jako że z jednej strony w kuchni było przygotowanie posiłku, a w drugiej kuchni była jadalnia dla oficerów rosyjskich.
Ja natomiast, proszę państwa, chciałbym przypomnieć wypowiedź także mieszkańca Gdańska, pana Jerzego Barcia, wspominającego obchody święta Konstytucji 3 maja w rodzinnym Lwowie, tuż przed wojną i podczas sowieckiej okupacji.
W 1938 roku, jako 8-letni chłopak, poszedłem z moim tatą, bo tak się mówiło we Lwowie, z tatą albo z tatym, zobaczyć, jak wygląda pochód przed operą lwowską. Zamiast jechać tramwajem, a można było jechać z Petrunkówki 10, albo myśmy poszli na piechotę. Po drodze zobaczyliśmy Lwów, który tonął we flagach, ustrojony. Ludzie byli odświętnie ubrani. Widać było, że wszyscy są przejęci. Po drodze niestety nie odbyło się bez przygód. Mianowicie na ulicy Zyblikiewicza, którą żeśmy dośli na piechotę, z bramy wyskoczył jakiś człowiek z czerwoną szmatą i krzyknął, niech żyje Związek Radziecki. Policja go zwinęła jakoś szybko i poszliśmy dalej. No i przed operą był tłum ludzi. Byli harcerze na przykład. Zauważyłem, że byli ułani na konikach. W każdym razie powrót do domu był taki, że w domu był odświętny obiad. Wszyscy byli wystrojeni, na przykład na święta Bożego Narodzenia, czy jeszcze inne święta. I mowa była tylko właśnie o tej wolnej Polsce, o tym, z czym byliśmy. W kościołach śpiewano Tadeum Laudamus. W cerkwiach, w bożnicach modlono się za Polskę. To się odczuwało. To było święto. 2 lata później, w 1940 roku, patrzyliśmy z naszego domu na obrzeżach Petrunkówki. Szedł sowiecki milicjant. Miał pod pachą jakieś szpargały. Przyszedł do nas. To było jakieś 5 dni przed 1 maja. Dał nam też matławę papiery, to tam był towarzysz Stalin, towarzysz Lenin, to był Woroszyłow i inne bandziory. I kazał ten wystroić wszystkie okna. I powiedział, że przyjdzie sprawdzić. I rzeczywiście sprawdził.
Pamiętam, panie Michale, jak byliśmy dumni z zaproszenia, które przyjął do audycji wybitny znawca przedwojennego kina, krytyk filmowy i scenarzysta pan Stanisław Janicki. Doskonale znają państwo ten głos.
Witam panów ja i witam przede wszystkim słuchaczy, miłośników starych polskich filmów. Oczywiście, że najważniejszym działem, jakby czy gatunkiem przedwojennego polskiego filmu, no to były dwa, no to była komedia i to był melodramat. Żeby nie być gołosłownym, to pozwolę sobie przeczytać tytuły filmów, które mówią oczywiście same za siebie, z przełomu lat 20-30. Proszę przez chwilę o cierpliwość i o posłuchanie. Tytuły filmów. Każdemu wolno kochać. Niebezpieczny romans. Głos serca. Serce na ulicy. Uwiedziona. 100 metrów miłości. Czy Lucyna to dziewczyna? Kocha, lubi, szanuje. Śluby ułańskie. ABC miłości. No i tak dalej, i tak dalej. Więc nie musimy przekonywać, że komedia była podstawowa, bo obok melodramatu, ale komedia przeważała. To był po prostu ten gatunek, który najbardziej był oglądany, ale też i no, dla kompozytorów, śpiewaków, aktorów też bardzo atrakcyjny. Po wymienieniu tych tytułów, no to wiadomo, o czym mówimy. Natomiast na początek, no jest sztandarowy szlagier Powróćmy jak za dawnych lat. To jest z Manewrów Miłosnych 1935 roku, duet Toli Mankiewiczówny i Aleksandra Żabczyńskiego. No więc przypomnijmy może, jak to brzmi.
Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśń me życie zmień. Za siódmym morzem znalazł sąd, znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. W bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem skludu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.
To było w połowie lutego, a 24 dnia tego samego miesiąca spadła na nas wiadomość, w którą nam wszystkim trudno było uwierzyć.
Z niepokojem patrzymy, drodzy państwo, na wydarzenia za wschodnią granicą, na agresję sowiecką na Ukrainę. Mimo trudności udało nam się połączyć z naszymi lwowskimi korespondentami, z Kuriera Galicyjskiego Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Witamy was serdecznie.
Witamy.
No, witamy również z Lwowa.
Widzimy i śledzimy sytuację na Ukrainie. A jaka jest obecnie sytuacja we Lwowie?
No, na razie właśnie wszyscy tak są w takim oczekiwaniu, tak? Są syreny wojskowe właśnie w mieście, tak? Teraz jest godzina komendancka też od 22, tak, do 6 rano. Wszyscy właśnie przebywają w domach. Są przygotowane schrony właśnie dla osób, tak? Jeżeli coś się dzieje, to każdy po prostu właśnie już wie i może pójść do schronu w swoim budynku czy gdzieś tam u sąsiadów.
Przeprowadzany też warsztat pierwszej pomocy medycznej online. Przez ostatni tydzień było przeprowadzane w wszystkich szkołach i głównych jakichś takich urzędowych pracach. Też uruchomiła się w Lwowie obrona terytorialna, w którą może każdy chętny się zgłosić. No i po prostu pilnują miasto, próbują szukać osób podejrzewanych, które robią jakieś zdjęcia dziwne, które nagrywają coś.
Jak wyglądają ulice? Jak wygląda życie w mieście w tej chwili?
No tak było tak naprawdę w pierwszych dniach. Oczywiście wszyscy rzucili się tak do sklepów, do aptek, zaczęli kupować właśnie wszystko, wszystkie produkty, wodę. Teraz to już jakby się uspokoiło, tak? Wszyscy mniej więcej jakieś mają zapasy. Oczywiście też z paliwem, tak? Był większy problem, teraz już też się troszkę to unormowało. No i miasto jest takie trochę w oczekiwaniu, tak? Są, tak jak powiedziałem, są te ukrycia, ale ludzie też starają się gdzieś jeszcze troszkę wychodzić, coś robić, tak? No bo mówię, takich oszczałów na razie na szczęście nie było jeszcze we Lwowie. Też dużo osób też wyjeżdża czasami za Lwów, tak? Jak kto ma rodziny w takich mniejszych miejscowościach gdzieś pod Lwowem, to też właśnie tam jadą i się ukrywają.
W sklepach takie rzeczy najbardziej potrzebne to już się kończą, ale ogólnie nie jest problem. Jeszcze jedzenie można kupić w aptekach. Na początku jeszcze rano, jak się wszystko zaczęło, można było kupić najbardziej potrzebne rzeczy, ale już w ciągu kilku godzin zabrakło. Nas na Ukrainie wojna trwa 8 lat, dlatego ludzi przed tym, kiedy mówili, że będzie wojna, nie było żadnej paniki. Jak robiliśmy wywiady z ludźmi, to oni mówili, że chodzą do pracy, że są spokojni i po prostu starają się jakoś dyplomatycznym właśnie kierunkiem pójść. Ale no niestety, wydarzyło się to, co wydarzyło się. Nikt nie oczekiwał właśnie, że będzie aż na taką skalę.
Solidarność z Polski jest bardzo duża, tak, która się jakby przejawia w tym, że Polska i właśnie i daje pieniądze, i daje broń, i przyjmuje właśnie tutaj osób w Polsce, tak, uchodźców, można powiedzieć, tak, stara się właśnie, pomagają w sumie jak mogą Polacy, jak najbardziej. Niestety, można powiedzieć, Europa to widzi i śpi. Częściowo właśnie te sankcje, które proponują, no niestety to po prostu jest słabe przy tym, że pokojowe państwo zostało tak bezczelnie zaatakowane właśnie przez Putina i to na pewno też właśnie mieszkańców Ukrainy, Lwowa bardzo, bardzo też to oburza. Jeżeli chodzi o wypowiedź arcybiskupa, tak, no na pewno mieszkańcy potrzebują właśnie takiego wsparcia, dużo osób właśnie się modli, tak, starają się albo online oglądać msze, modlić się w domach, przy okazjach, tak, jest możliwość, chodzą do kościołów. W kościołach, w cerkwiach są też właśnie schrony. W kościele Antoniego w Kurii też jest, jeżeli ktoś potrzebuje, tak, to kuria też przyjmuje, czy kościół, można tam się schronić.
W Kresowym Saloniku gościliśmy uchodźców, panie Józefę Czerniejenko, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, i Dianę Krawczenko, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Charkowie, które po ewakuacji znalazły wsparcie i pomoc na Pomorzu. Mimo że była to trudna rozmowa o wojnie, proszę posłuchać, co panie powiedziały na jej zakończenie.
Jestem zaangażowana w polską kulturę od 1991 roku, jak powstało Stowarzyszenie Kultury Polskiej i zaczynaliśmy promocję polskiej kultury w Charkowie. Polska Szkoła Sobotnia Polonia Charkowa powstała 7 lat temu. Mamy ponad 200 dzieci, które uczą język polski, kulturę polską i promują polską kulturę jak w Charkowie, tak i na wschodzie Ukrainy, i na całej Ukrainie, tak i w Polsce. Nasze dzieci wygrali wiele konkursów, wiele festiwali uczestniczą. Mamy zespoły różne, taneczne, wokalne, teatralne. Zapraszamy do Charkowa.
Wszystkich zapraszamy. Charków będzie najlepszym. On był najlepszym miastem w Ukrainie i będzie dalej.
I oprowadzimy Państwo naszą wycieczką Polski Charków.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Zbliżamy się, proszę Państwa, do półmetka naszej dzisiejszej audycji. To czas, który, jak Państwo doskonale wiedzą, zwykle rezerwujemy na kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 23 sierpnia 1893 roku zmarł urodzony we Wilnie Michał Elwiro Andriolli, polski rysownik i ilustrator, a także malarz. Skąd możemy kojarzyć dobrze to nazwisko? Ano, artysta intensywnie pracował nad obrazami do dzieł Adama Mickiewicza, będąc autorem m.in. najbardziej znanych i dotąd najbardziej rozpoznawanych i najpopularniejszych ilustracji do Pana Tadeusza. Na koniec naszego kalendarium pieśń Stanisława Moniuszki Wyjazd na wojnę od kolejny przedstawiciel romantyzmu. Zaśpiewa lwowianin Andrzej Hiolski.
Rozbij listki w okry dębie, Rosję w letkowarzy. Kladni zbroje młody synu, już się wojna żarzy. Ja się mrozu nie urękę, zrzucę odzież moją i na krwawą jedną wojnę może na się zbroję. Ja na krwawą jedną wojnę może zbroję.
To był oczywiście nieoceniony redaktor Daniel Wojciechowski, a my usłyszymy się ponownie za chwilę po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam.
To był Eugeniusz Bodo i rok 1934, a my witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk w nowym 2023 roku.
Dziś, przypomnę, proponujemy Państwu nasz subiektywny przegląd 54 audycji, które mieli Państwo okazję usłyszeć w sobotnie popołudnie w Radiu Gdańsk w minionym roku.
W pierwszej części usłyszeliśmy naszych lwowskich korespondentów z Kuriera Galicyjskiego, Karinę Wysoczańską i Eugeniusza Sało. Słuchacze kresowego saloniku doskonale wiedzą, że aktualności z Wilna i z Wileńszczyzny to domena redaktora Walentego Wojniło z portalu wilnoteka.lt. A ubiegły rok był rokiem szczególnym.
Ha, witam promienistych kolegów redaktorów i wielce szanownych słuchaczy z miasta, gdzie od miesiąca ballady, romanse brzmią przy różnych okazjach, w różnych językach, poetycko i muzycznie, a sama akcja czytania narodowego miała już dwie odsłony. Jutro czeka nas trzecia, a za tydzień Mickiewicz spotka się tu z Chopinem. Za dwa tygodnie, 17 września, razem z TVP Wilno będzie szturmował Jaszuny, czyli znienawidzoną za młodu siedzibę Śniadeckich, gdzie jeszcze przez lata panowało starca Szkielko i Oko. Ale może o wszystkim po kolei. Wypada chyba zacząć od tego, jak się narodziły ballady, romanse, a razem z nimi polski romantyzm, do dziś tak mocno siedzący w każdym Polaku. A to już 200 lat minęło. Otóż dziś może nikt by nie pamiętał o filomatach, filaretach, bo takich młodzieżowych undergroundów wówczas nie brakowało w różnych zakątkach dawnej Rzeczypospolitej, gdyby nie ich proces i fakt, że pod represję trafił także pewien młody, zdolny nauczyciel spod Nowogródka, który potem zrobił europejską karierę. Ale zanim został wykopany z rodzinnych stron, ukończył po Bożemu studia nauczycielskie. Nie bardzo go było stać na płatną edukację, to też poszedł na rządowe stypendium, które wymagało odpracować naukę. W ten sposób dostał skierowanie na jeszcze większą prowincję, do pojezuickiej szkółki w Kownie, na styku etnicznej Litwy i Prus, żmudzi wcielonej do Rosji i suwalszczyzny formalnie będącej częścią Królestwa Polskiego. Nawet z perspektywy Wilna była to jednak głęboka prowincja. Toteż 20-letni nauczyciel Adam nudził się tam, podrywając żonę miejscowych obywateli, a z braku innych atrakcji laził po okolicznych dolinach, przesiadywał nad rozlewiskiem, gdzie Wilia wpada do Niemna, i pisał albo listy do kolegów ze studiów, albo rozmaite poezje na chłopską manierę, z przekory albo z tęsknoty za używaniem żywota, czyli studenckimi imprezami, na których brylował swego czasu jako król rymów wszelakich. Wkrótce uznał, że przyda się trochę kasy i za namową kolegów postanowił wydać swoją twórczość, dorabiając do tego ideologię, że dość już z tym drętwym neoklasycyzmem w podtekście carskim zniewoleniem. Przy okazji kolejnego wypadu do Wilna zapukał do znajomego wydawcy Józefa Zawadzkiego. Ten obrotny poznaniak przyjechał do Wilna dwie dekady wcześniej, nawiązał dobre stosunki z kuratorem Czartoryskim i na korzystnych warunkach wydzierżawił drukarnię uniwersytecką, rozkręcając własny interes. Już po kilku latach otworzył także księgarnię, dając początek całej dynastii księgarzy i wydawców wileńskich, Zawadzkich. Jego potomkowie opuścili Wilno dopiero w ramach powojennej ekspatriacji. Ale na młodym poecie Zawadzki się nie poznał i na własny koszt wydawać jakiś tam bajek i horrorów wierszem nie chciał. Na zasadach komercyjnych, proszę bardzo, no i tu niski poklon się należy kumplowi Adama. Janek Czeczot był jego ziomkiem z Nowogródzkiego i też fascynował się ludem, ale miał również zmysł marketingowy. Zaproponował zebrać środki poprzez prenumeratę, a żeby kasę ściągnąć nie tylko od studentów i dobrych panienek, przygotował ofertę od razu na 3 tomy poezji samego Mickiewicza. Cóż z tego, że dobrze znanego tylko w wąskim kręgu wileńskiej młodzieży i że proces filomatów oraz eksmisja poety nie pozwoliły wydać 3. tomu. Józef Zawadzki twierdził, że poezję to trzeba wydawać w Warszawie. Komuż tu w Wilnie ich czytać, a i pisać? Ale jak młodzież przyniosła srebrne i złote ruble, któż by pogardził? To też zgodził się na druk 500 egzemplarzy i w czerwcu 1822 roku pachnące farbą tomiki powędrowały do 130 sponsorów, którzy udzielili wsparcia napalonej młodzieży.
Wiemy oczywiście, że wiedza i elokwencja redaktora Wojniło znana jest Państwu, ceniona i lubiana. Kontynuując temat romantyzmu w ubiegłym roku, goszcząc na Wileńszczyźnie, odwiedziliśmy Borejkowszyznę i dworek o właścicielu, którego z pasją opowiadał dr Józef Szostakowski.
Bardzo często Władysław Sokomla wyjeżdżał do miasta Wilno, bliziutko do teatru, a często do tej pobliskiej Borykowszczyzny z Wilna przyjeżdżali jego goście. I proszę mi wierzyć, oni siedzą w sąsiednim pokoju, w 3. pokoju muzeum. Specjalnie przyjechali z tej okazji, że przyjechali tutaj radiowcy z Gdańska. Są dobrze wychowani, nie zaczęli jeszcze rozmowy. Zapraszam Państwa do przyjaciół Władysława Sroka. W niczym nie skłamałem, oto oni siedzą. Może ich duchy? Kto tu siedzi? Dokoła stołu. Jedno krzesło nie jest zajęte, pewnie czekają jeszcze na przyjście kolejnego gościa. Po środku zadumany, zamyślony sam poeta Władysław Sokomla. Po lewej stronie z wąsami i z kokardą, po litewsku piekieliszkie to się nazywa, elegancki pan, pewnie z Polszczy, jak mówili w tamtych czasach, tak, z Polski, z Warszawy. Jest to podróżnik Teodor Triplin i pisarz w okularach. To przyjaciel Władysława Sokomli, Stanisław Moniuszko. Ten z taką fryzurą ciekawą, lysiejący, to jest Stachy Tyszkiewicz. Ten, który założył w Wilnie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, kiedy carat zamknął Uniwersytet Wileński. To jest kolejny personaż, Adam Honory Kirkor, przyjaciel Władysława Sokomli. autor pierwszego przewodnika po Wilnie, wydanego w 1855 roku. Najlepszy dotychczas przewodnik, bo Kirkor nie kopiował, nie kompilował, tylko napisał sam ten przewodnik. To jest Władysław Serokomla, no i Józef Ignacy Kraszewski. Ten, który w piśmie Ateneum wydrukował pierwszy pocztylion. Właśnie tym wierszem w 1944 roku Serokomla debiutował. No i Korotyński, przyjaciel Serokomli, Białorusi, nie kończył żadnej ani jednej klasy. Serokomla kończył tylko 5 klas i 10 tomów, 8 tomów utworów napisał, z czego 2 tomy tłumaczeń z łaciny. A natomiast Korotyński nie miał ani jednej klasy, ale 4 tomiki poezji po białorusku zostały wydane dzięki protekcji Serokomli, ale już nie na terenie Rosji, tylko na terenie już poza Imperium Rosyjskim.
Miniony rok był, proszę Państwa, decyzją Sejmu nie tylko rokiem polskiego romantyzmu, ale także rokiem Józefa Mackiewicza, wybitnego publicysty i działacza emigracyjnego. Pani Janina Snarska, wileńska nauczycielka, oprowadziła nas po Muzeum Pisarza w jego domu w podwileńskim Czarnym Borze.
Zapraszam Państwa do środka. Jesteśmy w domku Józefa Mackiewicza. Dzisiaj poprowadzę Państwa po tym uroczym domku letniskowym w Czarnym Borze. I otóż państwo Mackiewiczowie, Józef i Barbara Toporska, w 1934 roku nabyli tę oto posiadłość na skraju miasteczka. Zapraszam, teraz przyjdziemy do pierwszego pomieszczenia, od razu przy wejściu. Pokoik po prawej to gabinet Józefa Mackiewicza. Stała tam skórzana kanapa, biurko i półka z książkami, jak wspomina córka, która tutaj gościła chętnie u Mackiewicza. Ten wystrój, jak widać, to jest właśnie taki wystrój jak lata przedwojenne, takich letniskowych domów, nierówne tynki, pobielane te ściany, drewniane podłogi, sufit. Naszych gości wita specyficzna taka atmosfera, która już poświęca w ten klimat lat międzywojennych. Otóż rozkład pomieszczeń również jest taki zmieniony zupełnie. Dzisiaj schody na piętro prowadzą ze środka mieszkania, gdzie urządzono wnętrze odzwierciedlające te pokoje wynajmowane niegdyś letnikom. Zaaranżowane miejsce do odpoczynku, przytulny kącik do czytania wraz z biblioteczką i cieszymy się właśnie z tego zbioru tomów dorobku Józefa Mackiewicza. W zimowe wieczory ciepła dostarczał tu kominek. Córki pisarza, które odwiedzały go właśnie w soboty, w niedzielę, chętnie też lubiły spędzać czas na dworze, grając w krykieta, a zimą jeżdżąc na nartach. Dzięki renowacji to miejsce odzyskało swoją wartość i taki dorobek kulturalny, bo w ramach projektu przygotowanego przez Wydział Konsularny i Polonii Ambasady Rzeczpospolitej w Wilnie odbywają się tu bezpłatne zajęcia, lekcje w Mackiewiczówce, podczas których uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzają ten dom. Poznajemy wtedy życiorys pisarza, jego twórczość, odkrywamy, analizujemy jakieś trudne wydarzenia historyczne z XX wieku, czytamy fragmenty artykułów, reportaży.
Jak Państwo zapewne pamiętają, latem razem z panią Mirosławą Naganowicz w Kolonii Wileńskiej wędrowaliśmy śladami Tadeusza Konwickiego, prozaika, scenarzysty i reżysera.
Jesteśmy teraz nad rzeczką Wileńką. Ona od domu Konwickiego znajduje się spacerkiem 5 minut, bliziutko. Wiele miejsc akcji dzieje się nad Wileńką w książkach Tadeusza Konwickiego. A tutaj jeden taki cytat. Naszą rzeczkę Wileńkę do końca nazywano Wilejką. I właściwie do dziś wszyscy prawie zwą ją Wilejką. Chociaż ja, co się nad jej brzegami urodziłem, wiem, że poprawna forma brzmi Wileńka. Wileńka, nasze kąpielisko, a zimą ślizgawka. Wileńka, w której łapaliśmy ryby i zapalenie płuc, z której piliśmy wodę, a czasem, wstyd powiedzieć, siusialiśmy do tej niewinnej rzeczki. Obok jest most nad rzeczką. Przez most właśnie przeszliśmy. I kiedy przechodzi się przez most, to dzisiaj zaczyna się już teren Belmontu. Też miejsce, gdzie Konwicki często umieszcza akcje swoich książek. Niedaleko odeszliśmy, cały czas idziemy wzdłuż brzegów rzeczki Wilenki i znajduje się tutaj Belmont. Dzisiaj to jest takie centrum wypoczynkowe, rekreacyjne, mamy kawiarenki, fontanny, ale też są ruiny starego młyna. Nazywamy go francuskim młynem. Nie dlatego, że jakiś model francuski, tylko że pewien Francuz 200 lat temu kupił majątek i zbudował młyn. Także młyn francuski. No i ten młyn jest też często opisywany przez Konwickiego. Taki mały cytat. Za skrętem Wilenki, nieopodal puszkarni, dzwonił jak druty telegraficzne przed deszczem rozkraczony nad odnogami rzeki stary młyn francuski. Chłopcy pracowali w jamce, ulubionym miejscu kąpielowym mieszkańców dolnych młynów, czyli dolnej kolonii. Rzekę przegradzał tu olbrzymi głaz, pęknięty po środku, a od spodu obrosły miękkim jak rozmokła wełna mchem. A więc dzisiaj mamy i jamkę, tak zwane najgłębsze miejsce, i pęknięty głaz, czyli miejsce, gdzie chłopcy zawsze lubili kąpać się albo skakać z góry w dół. Trochę to jest niebezpieczne.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, w ubiegłym roku relacjonowaliśmy także sytuację za naszą wschodnią granicą na Białorusi. Z niepokojem dowiadywaliśmy się o niszczeniu, o równaniu z ziemią kolejnych polskich cmentarzy wojennych oraz o represjach reżimu Łukaszenki wobec polskiej mniejszości, w tym działaczy Związku Polaków. Tych represji doświadczyli Państwo Ines Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik z Grodna.
My oczywiście nie znamy statystyki, ilu działaczom Związku Polaków na Białorusi się udało i ilu chciało uciekać przed prześladowaniami, ale na pierwszy jak gdyby rzut należy ocenić, że chodzi o dziesiątki ludzi, o dziesiątki najczęściej prezesów oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi, albo aktywnych działaczy, którzy prowadzili albo zespół artystyczny.
Albo nauczyciele.
Albo nauczyciele. No i właśnie nauczyciele i aktywni działacze są pod największym tak zwanym ostrzałem władz i najbardziej ryzykują utratą wolności i jakimiś szykanami do tego. Dlatego oni się decydują najczęściej na ucieczkę z Białorusi.
Moi rodzice zostali i to jest największy ból mój. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że wybrałem bilet w jedną stronę.
No na razie oczywiście możemy z bliskimi utrzymywać kontakt tylko za pośrednictwem messengerów jakichś, które uważamy za w miarę bezpieczne, jeśli chodzi o podsłuchy i inwigilację, bo...
Ale czasami wyłączane są na 3 dni na przykład.
Ze zwykłej linii telefonicznej nie korzystamy, bo to jest groźba tego, że rozmowa będzie przesłuchana i komuś na Białorusi, jak ktoś coś nawet powie albo zostawi komentarz w internecie, który nie spodoba się władzom, to już jest podstawa, żeby takiego człowieka zamknąć.
Czasami bywa tak, że nie mogę się do mamy dodzwonić przez 3 dni i mama zawsze prosi, żeby... jakichś określonych słów nie używałam, ponieważ od razu jest wyłączenie. Poza tym właśnie po ostatnim wyłączeniu telefonu zadzwoniono do niej. W bardzo brzydki sposób powiedziano jej, żeby nie wypowiadała się więcej, bo zostanie w ogóle wyłączony telefon. No i z tego co wiemy, mama nawet chodziła do siedziby MTS-u, właśnie zgłaszając ten problem.
Do operatora.
Do operatora. Dziewczyna powiedziała, chyba pani ma problemy z pewnymi służbami. No tak, moja córka ma. No to mówię, zrozumiałam, ale niczym pani nie możemy pomóc. Także no są takie wypadki, w co w ogóle normalnemu człowiekowi ciężko uwierzyć, ale tak jest niestety. Nie działa prawo na Białorusi, nie ma prawa.
Polacy na Białorusi są częścią społeczeństwa białoruskiego. Dlatego też mówiąc o przyszłości polskiej mniejszości na Białorusi, powinniśmy ją postrzegać w kontekście przyszłości samego narodu białoruskiego, który jest zniewolony, a Białoruś jak większość obserwatorów stwierdza, i ja się z tym się zgadzam, Białoruś jest okupowana przez Rosję, więc ta wolność i samodzielność, jeśli chodzi o mniejszość polską, ale też naród białoruski, nastąpi na Białorusi wówczas, kiedy ten czynnik około okupacji rosyjskiej zniknie, więc teraz w obecnym rozdaniu geopolitycznym powinniśmy po prostu wszyscy wspierać Ukrainę, żeby w wojnie, która się toczy na Ukrainie, naród ukraiński, który wyraził swoje aspiracje europejskie i wolnościowe, żeby naród ukraiński zwyciężył, bo od tego zwycięstwa zależy też los narodu białoruskiego i jego integralnej części, jaką są Polacy na Białorusi.
Przypomnijmy, że Andżelice Borys, prezesowi Związku Polaków na Białorusi, po roku zamieniono więzienie na areszt domowy. Natomiast proces Andrzeja Poczobuta, działacza Związku, przebywającego w więzieniu od prawie 2 lat, rozpocznie się w Grodnie prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek. Będziemy Państwa o tym oczywiście informować, natomiast dowiedzieliśmy się, że od kilku dni pan Andrzej Pisalnik przebywa w szpitalu. Z całego serca życzymy panu, panie Andrzeju, szybkiego powrotu do zdrowia i do rodziny.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, bywa, proszę to sobie wyobrazić, że czasami spotykamy się z pytaniem o cel i sens opowiadania o historii Kresów. Oczywiście mamy na to odpowiedź, ale pozwolą Państwo, sądzimy, że nie będzie to nadużycie, jeżeli w tej sprawie oddamy głos naszym gościom. Posłuchajmy pana profesora Stanisława Sławomira Nicieje, historyka, autora cyklu publikacji Kresowa Atlantyda.
Ja się czasem oburzam, jak nazywają mnie historykiem Kresów. Ja nie jestem historykiem Kresów, ja jestem historykiem Polski. I uważam, że każdy dobrze wykształcony Polak, no z dobrą maturą przynajmniej, powinien wiedzieć, co się zdarzyło w Kamieńcu Podolskim, co było w Zbarażu, co to jest Ostra Brama w Wilnie, co to jest cmentarz Wyszakowski, cmentarz Orląt. To jest fundament naszej historii. Myśmy tam byli przez dziesiątki lat. I po prostu pisząc o tym, jadąc tam, żeby to zobaczyć, ja idę na szlak polskiej historii. Że to się nazywa Kresami, że to jest dzisiaj poza granicami państwa polskiego, to jest mało istotne. To jest immanentna część naszej biografii narodowej. Tak jakby ktoś wymagał od Żydów, żeby pisali historię swojego narodu w granicach dzisiejszego państwa Izrael, no to byłaby szopka. To jest kwestia, diaspora żydowska pokazuje wielkość swoją. My pokazujemy diasporę polską, która jest i ta gdzieś na zachodzie, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, ale też jest ta diaspora historyczna, że oni byli gdzieś pod Sławutą, byli gdzieś pod Żytomierzem, Winnicą, w Nowogródku i tak dalej. I to jest w moich książkach. Ja pokazuję Kresowa Atlantyda, bo one zapadło się, to nie istnieje to. Ale w pamiętnikach, w fotografiach, w biografiach ludzi jest i ja odtwarzam. Czyli to jest historia Polski. Historia Kresów jest historią Polski, bo gdybyśmy pominęli historię Kresów, byśmy musieli wyciąć 3/4 mózgu. Gdzie się urodził Moniuszka, Kościuszko, Słowacki, Piłsudski, Paderewski, Lem, Herbert, Konwicki? Ja mogę do rana wymieniać wielkie polskie nazwiska. Największe polskie. I się okazało, że się urodzi poza granicami państwa, w którym my żyjemy, w którym rozmawiamy. To co, mam to pominąć? Dlatego piszę o tych Kresach jak o Polsce. A że to jest Atlantyda, no bo skończył się pewien etap historyczny, zamknęła się tam ta historia i dzisiaj Wilno jest miastem litewskim, Grodno miastem białoruskim, a Lwów ukraińskim. A kiedyś były to miasta polskie. Ja piszę o tych czasach, kiedy to były miasta polskie. Nikomu nie zabieram ich historii, pokazuję tylko naszą.
To był profesor Stanisław Sławomir Nicieja. A co o naszej działalności sądzi redaktor Danuta Skalska, autorka Lwowskiej Fali, audycji w Polskim Radiu Katowice? Muszę przyznać, że takiego bałaku, takiej lwowskiej gwary dziś próżno szukać.
Joj, panowie, wy sobie nie zdajecie sprawozdania, bo w Lwowie nie mówiło się sprawy i no sprawozdania. Jak mnie się gęba śmieje u ducha z radości, że mogę zagościć w waszym saloniku kresowym, tam znaczy się Trzymamy się kopy i nie traktujemy się jak konkurencja, i no wprost przeciwnie, wspieramy się, traktując sprawy pamięci o kresach i edukacji kresowej, a także problemy dnia dzisiejszego jako coś, co łatwiej da się udźwignąć w poczuciu wzajemnego wsparcia. No, no i żeby ci, co ino czekają na to, żeby odeszli ostatni z pokolenia urodzonych tam, żeby oni sobie nie myśleli, że jak zabraknie ludzi z mojego na tym przykład rocznika, to już się nie znajdą młodzi, którzy to poniosą dalej. Wy, chłopaki, jesteście tego najlepszym przykładem. Idziemy co zamen do kupy, razem do przodu.
Szanowni Państwo, po powyższych wypowiedziach nie pozostaje nam nic innego, jak pięknie podziękować Państwu za poświęcony nam czas i zaprosić do słuchania audycji w tym roku. Jak zawsze w każdą sobotę między 16 a 17.
Zatem serdecznie zapraszamy razem z naszymi realizatorkami Aleksandrą Woźniak i Julią Baranowską do kresowego saloniku za tydzień, 14 stycznia, początek audycji kilka minut po 16. I jak zawsze czekamy na kontakt z Państwem, na Państwa uwagi, sugestie, pomysły. Adres poczty elektronicznej kresowy salonik@radiogdańsk.pl i numer telefonu 601 979 828.
Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy pierwszym nagraniem z ubiegłego roku. To pozwolą Państwo, że pożegnamy się ostatnim nadanym w audycji sylwestrowej. Wykonawca ten sam, Janusz Popławski. Życzymy wszystkiego najlepszego w tym roku i do usłyszenia za tydzień.
Wszystko będzie dobrze, jasne przyjdą dni. Słońce lśni po burzy, o szczęściu serce śni. O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć niebo chmurzy. Wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.